Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku na naszym kanale. Każdy z nas jest grzesznikiem, ale jako grzesznicy możemy być uzdrowieni, i to dosłownie uzdrowieni. I ku uzdrowieniu prowadzi nas Chrystus, wykorzystując nasze pasje, nasze talenty, ale również zostawiając nam w tradycji, w nauczaniu Kościoła katolickiego konkretne ślady, ale również i pomocy ku temu, żebyśmy byli uzdrowieni. Uzdrowienie trzeba przyjąć, trzeba na nie odpowiedzieć, trzeba również współpracować z łaską Bożą, aby być uzdrowionym. Chcę wam dzisiaj opowiedzieć o prastarej koncepcji poznania samego siebie. Nie jest to żadna koncepcja pogańska, czy też neopogańska, ani new age'owska, ale jest to koncepcja, o której bardzo często mówili na przykład ojcowie pustyni, tak zwany Enneagram, czyli 9 typów osobowości. Może niektórzy z was słyszeli. Mam przy sobie książkę Enneagram, 9 typów osobowości ojca Richarda Rohra i Andreasa Eberta, którzy to w dość grubej, ale bestsellerowej książce, która już ma dobre kilka, czy też może nawet kilkanaście lat, książka ma prawie 400 stron, przedstawili Enneagram w koncepcji właśnie, że tak powiem, chrześcijańskiej, to znaczy w odniesieniu do Ewangelii, w odniesieniu do nauczania Kościoła katolickiego. Ta książka, no dziś, że tak powiem, wjechała do sklepiku mocsłabości.pl. Chcę wam fragment z tej książki niesamowitej, która pomoże nam nie tylko poznać samych siebie, ale też pewne koncepcje osobowości, no bo wiemy, że każdy z nas jest inny, ale pewne schematy, jeżeli chodzi o osobowości, się powtarzają. Jest tutaj taki podrozdział zatytułowany Uzdolnieni, czy też uzdrowieni grzesznicy, ale tu chodzi również o uzdolnionych grzeszników, bo uwaga, i to może być zaskakujące, o czym pisze ojciec Richard Rohr, czasami nasze uzdolnienia, nasze pasje, nasze talenty mogą nam przeszkadzać w przyjęciu łaski Bożej i współpracy z nią. O co chodzi? Pozwólcie, że od razu sięgam do książki Enneagram 9 typów osobowości, właśnie w kontekście tego, w jaki sposób te osobowości definiowali ojcowie pustyni. Ojcowie pustyni byli zdania, chociaż nie brzmi to całkiem przekonująco, że ludzi niszczą ich uzdolnienia i talenty. Jak przejrzymy rzeczywiście wypowiedzi niektórych ojców pustyni, to faktycznie mówią, że nasze uzdolnienia i talenty nas po prostu niszczą. Ktoś powie, no zaraz, przecież nasz talenty, uzdolnienia otrzymuje od Pana Boga. Jak to jest możliwe, że mogą mnie niszczyć? Ano, tak samo jak jesteśmy stworzeni przecież na Boży obraz i Boże podobieństwo, a jednak możemy Panu Bogu powiedzieć nie. Jesteśmy niszczeni przez nasze talenty, ponieważ za bardzo identyfikujemy się z tym, co już dobrze umiemy. Wpojono nam niegdyś, że jesteśmy niszczeni przez nasze grzechy. Jest to prawda, ale problem jest znacznie subtelniejszy i można by dodać głębszy. Duchowa tradycja ostrzega przede wszystkim przed, w cudzysłowie, przywiązaniem się. Wiążemy się za bardzo z tym, co nabywamy w naturalny sposób. Mamy naturalne stereotypy, prawda? Naturalne wzorce zachowań, naturalny punkt widzenia, naturalne namiętności. To nasze przyzwyczajenia czasami nazywamy tym, co jest naturalne. Przywiązujemy się do pewnego obrazu samych siebie, który zamyka nas na Bożą łaskę, a celem Bożej łaski jest to, żebyśmy się rozwijali w naszej świętości, która jest swego rodzaju doskonałością. Oczywiście to nie jest doskonałość moralna, bo każdy z nas upada, ale jest to doskonałość duchowa. To wszystko rozwija się podczas pierwszych, uwaga, 30 lat naszego życia i jest jego główną treścią. Jeżeli jesteś na tym etapie pierwszych 30 lat swojego życia, no to właśnie teraz się w twoim życiu to dzieje. A jeżeli jesteś poza 30, to posłuchaj, co dalej się będzie działo. Dlatego zajmowanie się Enneagramem w tym okresie rozwoju nie ma większego sensu. W młodości bierze się udział w wielkiej grze. To jest prawidłowe i ważne. Enneagram mógłby za wcześnie popsuć tę grę. Jezus powiedział kiedyś, mamy to w Ewangelii Jana 21:18, bez oczywiście cienia wyrzutu, do Piotra: gdy byłeś młodszy, opasywałeś się i sam chodziłeś, gdzie chciałeś. W tych młodych latach ego musi zostać zbudowane i umocnione. Człowiek musi dać się prowadzić tej energii, która wydaje się naturalna. Ale gdy mamy 30, najpóźniej 40 lat, ta gra staje się nudna i bez smaku. Dotychczas wszystko funkcjonowało dobrze, można było zrobić korzystne wrażenie na ludziach, było się fajnym, dowcipnym, ale albo poważanym, zamyślonym studentem lub po prostu młodym człowiekiem pełnym pasji, prawda, i pomysłów na życie. Przyzwyczailiśmy się do obrazu samych siebie i przywiązaliśmy się do tego obrazu. Był on bardzo przydatny, pomagał bowiem odgraniczyć nasze własne ja od otoczenia, ale im bardziej umacniają się granice takiego ja i im bardziej ktoś identyfikuje się z takim obrazem samego siebie i chce go utrzymać za wszelką cenę, tym wyraźniejsza staje się odwrotna strona medalu. Co się wtedy dzieje? Otóż, jeżeli ktoś do 40 roku życia zajęty był kultywowaniem tego obrazu, trudno mu będzie się zmienić. Jednocześnie człowiek poczyna zdawać sobie sprawę, że nie wszystko jest już w porządku. To, co było przyjemnością, staje się ciężarem. Środek życia niesie ze sobą, choć jest tak trudny, realną szansę na krytyczną refleksję tego, co osiągnęliśmy. Daje też możliwość zmienienia tego, co wydawało się, że nie jesteśmy w stanie zmienić, aby być jeszcze dojrzalszymi i mądrzejszymi i głębiej, szerzej spoglądać na życie. Aktualny staje się teraz ciągle ów dalszy obraz i ta gra słów Jezusa wypowiedzianych do Piotra: ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi dokąd nie chcesz. Po wielu latach pracy duszpasterskiej obydwaj jesteśmy przekonani, że do niczego innego człowiek nie jest przywiązany, tak jak właśnie do obrazu samego siebie. Napiszcie w komentarzach, czy rzeczywiście tak jest, czy tego doświadczacie. Jesteśmy dosłownie gotowi pójść do piekła, byleby nie musieć wyrzec się własnego obrazu siebie. Ten obraz determinuje to, co czynimy lub nie czynimy, mówimy lub przemilczamy, z kim się zadajemy albo z kim nie. Dotyczy to nas wszystkich i wtedy właśnie pojawia się to pytanie: czy osiągnę wolność bycia kimś innym niż rola i obraz nabyte we wczesnych latach życia? Myślę, że wielu z Was tego właśnie doświadcza. Gdy zwracamy się do Boga, który przecież jest ogromem miłości, święty Jan nazywa Boga miłością, musimy się zmienić, ponieważ ogrom Jego miłości w pełen fantazji sposób otwiera nam oczy na to, jak bogate i różnorodne mogłoby być i jest nasze życie. Tak, że nasza dotychczasowa gra staje się jeszcze bardziej nudna. Pan Bóg za pomocą łaski Bożej wyrywa nas z tych schematów, często prowadzi nas przez ciemność, przez doświadczenie nierzadko brutalne naszych słabości i grzechów, żeby nam uświadomić, że jesteśmy w jakimś punkcie martwym, że być może obraz samych siebie traktujemy poważniej niż to, że jesteśmy uczynieni na Boży obraz i Boże podobieństwo. Być może traktujemy samych siebie jako bożków, którzy już wszystko wiedzą i niczego się uczyć nie muszą. Przeszkadzają nam w spotkaniu wielkiej miłości właśnie te, że tak powiem, uzależnienia od obrazu samego siebie. Enneagram, czyli poznanie jednego z 9 typów osobowości, do którego to taką wielką uwagę przywiązywali ojcowie pustyni, może pomóc ludziom w uwolnieniu się od obrazu samego siebie. Zostaw to, może powiemy tak właśnie, nie potrzebujesz tego, nie musisz zamykać się w obrazie stworzonym przez siebie. Nie jest ważne, czy jesteś tym, czy innym. Istotne jest, że jesteś ukochanym synem, czy też ukochaną córką samego Boga. Pierwotnie nasza tożsamość jest tworzona przez tę właśnie więź i nie musimy jej chronić, definiować ani bronić. Szatan będzie robił wszystko, żebyśmy, uwaga, bronili naszego obrazu, znaczy obrazu samych siebie, abyśmy się bronili przed zmianami i to jest niestety takie ukryte działanie szatana przeciwko nam, ponieważ w ten sposób bronimy się przed łaską Bożą, która jest dynamizmem, przecież kiedy Bóg stwarza świat, wypowiada słowo ruach. Ruach w języku greckim oznacza coś dynamicznego, coś, co nie tylko nadaje życie, ale też ożywia od wewnątrz. Taka jest właśnie łaska, która łamie schematy te nasze typowo ludzkie. W tym sensie nasze talenty mogą przynieść nam zgubę, jeśli identyfikujemy się z nimi bardziej niż z łaską Bożą, niż z obrazem Boga, jaki mamy w sobie. Wszyscy odgrywamy role, których tak samo gorączkowo bronimy w domu, w naszym małym mieście, jak i gdzieś po prostu w publicznych spotkaniach. I tak każdy talent, z którym za bardzo się utożsamiliśmy, paradoksalnie, uwaga, staje się naszym grzechem. Dlaczego się staje naszym grzechem? Ponieważ to uzależnienie od obrazu samego siebie powoduje, że jesteśmy uzależnieni również od naszych słabości, czyli też od naszych grzechów. Nasz talent i nasz grzech to dwie strony tego samego medalu. Książka jest naprawdę bogata w takie odniesienia do Ewangelii, do mądrości ojców pustyni. Aby poznać swój talent, musisz znać swój grzech. To jest bardzo tradycyjna nauka kościelna. Każda msza rozpoczyna się przecież od wyznania grzechów, że tak powiem, po imieniu. Przecież na początku jest akt pokuty w liturgii, w mszy świętej. Co dokonuje się w relatywnie formalny sposób, gdy odczujemy nasze grzechy, zobaczymy, jak to wszystko jest przesadzone, wyolbrzymione i absurdalne. Gdy posmakujemy i wgryziemy się w nasze ciemne strony, gdy poczujemy, jak bardzo ranią one nas samych i innych ludzi, jak bardzo nie pozwalają nam kochać i nie dopuszczają nas do prawdziwej miłości, staniemy się wrażliwi na nasze prawdziwe uzdolnienia, lub, lepiej rzecz ujmując, na właściwą głębię i sens naszego szczególnego daru, jaki otrzymaliśmy od Boga, swoistego talentu. Aby było to możliwe, musimy najpierw duchowo się oczyścić. Nasze stare ja, nasz stary Adam, nasza stara Ewa muszą po prostu umrzeć. Odczuwa się to rzeczywiście jako śmierć. Tego procesu nie można upiększyć lub osłodzić. Nie sprawia on radości, lecz ból. Człowiek czuje się tak, jakby wszyscy inni go wyśmiewali. Ma wrażenie, że zniszczył wiele związków. Zrozumiał, że potrzebował ludzi wyłącznie do tego, by wykreować i podtrzymać obraz samego siebie. Zobaczcie, że przywiązanie do was, do obrazu samego siebie również jest sprzeczne z miłością bliźniego, bo żeby zachować obraz samych siebie, to czasami będziemy robić krzywdę innym. To jest przyczyna, dla której w życiu duchowym nasi wrogowie są nam bardzo potrzebni i, uwaga, mogą stać się naszymi przyjaciółmi. To, ta chrześcijańska propozycja, jaką dla świata ma Chrystus, brzmi: miłuj nieprzyjaciół. Niektórzy mówią, że to od naszych wrogów możemy się dowiedzieć całej prawdy o nas, bo oni nie będą przebierać w słowach i wprost nam powiedzą, z czym mamy problem. Dlatego tak ważne jest przykazanie Jezusa: kochajcie waszych nieprzyjaciół. Gdy nie pozwolimy wrogowi znajdującymi się przed drzwiami wejść do naszego świata, nigdy nie będziemy zdolni do spojrzenia prosto w oczy naszemu grzechowi lub naszej ciemnej stronie. Ludzie, którzy mnie denerwują, zagrażają mi i przejmują mnie lękiem, nie muszą wprawdzie stać się moimi przyjaciółmi od serca, ale mają dla mnie ważną wiadomość. Eneagram może dopomóc w jej odszyfrowaniu. Zobaczymy, że pewne typy ludzi są dla nas, uwaga, zagrożeniem, ponieważ odkrywają naszą grę lub jej nie potrzebują dzięki innym ludziom, w których, jak to mówił Karol Wojtyła, widzimy obraz samych siebie, no bo nikt z nas nie jest samotną wyspą, możemy poznać prawdziwych siebie. I to jest tak, że rzeczywiście dzięki miłości nieprzyjaciół jesteśmy w stanie zapanować nad naszymi złymi emocjami i tę ciemność, którą jest brak miłości, oddać Panu Bogu, ponieważ tam, gdzie wprowadzamy miłość, tam z tego mroku staje się światłość. A zatem to jest powód, dla którego rozumiemy Kościół jako ciało Chrystusa. Do Kościoła należą również ludzie, których czasami definiujemy jako naszych nieprzyjaciół. No a przecież mamy wszystkich miłować. Oznacza to między innymi, że tylko w pewnym czasie możemy się uporać z prawdą o sobie, pochodzącą od określonych ludzi. Są ludzie, dla których w ich aktualnej sytuacji trucizną jestem ja ze swoim stylem bycia. Jeszcze fragment z jednego podrozdziału. Prawda jest prosta i piękna. Eneagram, czyli 9 typów osobowości. Musimy zrozumieć nasze talenty, by zobaczyć nasze grzechy i musimy zrozumieć grzechy, by rozpoznać uzdolnienia. Musimy ograniczyć talent, w przeciwnym wypadku grzech stanie się pułapką, a my nazywać ją będziemy cnotą. To także tradycyjna nauka Kościoła, ponieważ już święty Tomasz z Akwinu, a za nim inni scholastycy, powiedzieli, że ludzie wybierają to, co sprawia wrażenie dobra. Święty Paweł mówił, że chociaż wiem, co jest dobre, to łatwiej mi wybierać to, co złe. Nikt nie czyni zła z rozmysłem. Każdy z nas przygotował sobie system, za pomocą którego objaśnia, dlaczego uważa, że to, co robi, jest prawidłowe i dobre. Dlatego tak potrzebne jest rozeznanie duchów, o którym mówi Biblia, i również o rozeznawaniu duchów jest ta książka. Chodzi o ten aspekt naszej psychiki, który odpowiada za szczerość, nie tylko w negatywnym, ale również i w pozytywnym sensie. Ta część mówi na przykład: rzeczywiście kochasz Boga i naprawdę za Nim tęsknisz, jesteś dobry, przestań tak brutalnie się dołować, ponieważ jesteś stworzony na Boży obraz i Boże podobieństwo. Głosem pomaga rozróżnić moralizatorstwo od prawdziwej moralności, niesłuszne poczucie winy od rzeczywistej winy, fałszywą dumę od prawdziwej siły, moją słabość od Bożej mocy. W poznaniu samego siebie, którego wymaga Eneagram, chodzi nie tylko o poznanie grzechów, ale także o to, a właściwie przede wszystkim o to, by pozbyć się wszystkiego, co jest pozornie dobre, i odkryć w sobie to, co rzeczywiście jest dobre. Możemy, słuchajcie, przyzwyczaić się do obrazu samych siebie i denerwować się, kiedy ktoś nam zwraca uwagę, szczególnie nasi nieprzyjaciele, ponieważ zrywają z nas tę maskę, z którą chodzimy. Może nam się wydawać, przed samymi sobą możemy sami sobie się wydawać kimś innym, a tak naprawdę zupełnie kimś innym jesteśmy, zupełnie inaczej możemy rozumieć dobro i zło. Dlatego tu chodzi o to, aby odkryć w sobie to prawdziwe, rzeczywiste dobro. Książka jest z zakresu duchowości, psychologii. Myślę, że dziś zaniedbane mamy właśnie takie podejście do serca, do duszy, które proponowali chociażby ojcowie pustyni. Eneagram, 9 typów osobowości ojca Richarda Rohra i ojca Andreasa Eberta. Do tej książki ponad prawie 400-stronicowej sobie jeszcze nieraz będziemy wracać. Myślę, że też niektórzy z Was spotkali się z tą książką gdzieś na rekolekcjach, ponieważ tych egzemplarzy się sprzedało na całym świecie, prawie 500 000. To jest nauka Ewangelii, która jest dla nas przeznaczona właśnie w tym wymiarze człowieczeństwa, a Bóg stał się człowiekiem po to, żeby nam pokazać, co to znaczy być naprawdę człowiekiem. Wszystkiego błogosławionego Wam życzę. Odkrycia jednego z 9 typów swojej osobowości i do zobaczenia najpóźniej w niebie. Szczęść Boże!